radości, który pokrzepiasz me serce spragnione, wlewasz w me serce strój Bożej miłości i do walki czynisz je nieustraszone.
O Duchu Boże, Duchu prawdy i światłości, mieszkaj w mojej duszy poprzez własne stwory.
Duchu mądrości, który nawiedzasz serca i umysły, Duchu życia, za Twoją sprawą Słowo stało się ciałem w łonie dziewicy, niewiasty, która milczy i słucha. Ucz nas wrażliwości na natchnienia Twojej miłości i gotowości do odczytywania zawsze znaków czasu, które stawiasz na drogach historii. Przyjdź, Duchu miłości i pokoju. Tobie, Duchu miłości, wraz z Ojcem Wszechmogącym i Synem Jednorodzonym, wszelka cześć i chwała po wszystkie wieki wieków. Amen. Drodzy, przystępujemy do rozważań poszczególnych praw zawartych w katechizmie Kościoła katolickiego. W dniu dzisiejszym chcemy rozważać prawdę zawartą w punkcie 702. Duch i Słowo Boże w okresie obietnic. Od początku aż do pełni czasu wspólne posłanie Słowa i Ducha Ojca pozostaje ukryte, ale wciąż się realizuje. Duch Boży przygotowuje czas Mesjasza i chociaż Duch ani Słowo nie są jeszcze w pełni objawieni, są już obiecani, aby ich oczekiwano i przyjęto, gdy się objawią. Dlatego, gdy Kościół czyta Stary Testament, zgłębia w nim to, co Duch Święty, który mówił przez proroków, chce nam powiedzieć o Chrystusie. Punkt 702 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Działanie i objawienie się Ducha Bożego na kartach Starego Testamentu dokonywało się stopniowo. Jest on już przedstawiony jako ten, który brał udział w dziejach stworzenia. W Księdze Rodzaju czytamy: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Na podstawie przytoczonego fragmentu pierwszego opisu stworzenia z Księgi Rodzaju możemy powiedzieć o udziale Ducha Bożego w powołaniu do istnienia świata i tego, co go wypełnia. Tu również dzięki życiodajnemu tchnieniu, czyli duchowi, Bóg sprawił, że człowiek stał się istotą żywą, co obrazowo wyrażają słowa drugiego poematu o stworzeniu z Księgi Rodzaju. Czytamy tam: Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Odtąd człowiek stał się istotą żyjącą. Pochodzące od samego Boga tchnienie życia, czyli duch, który został dany człowiekowi, jest podobny do Ducha Bożego, gdyż człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Duch Boży dotykał ludzi, którzy mieli wypełniać określoną misję w dziele zbawienia. Przykładów tego na kartach Starego Testamentu mamy bardzo wiele. To on pomógł Noemu wbudować arkę i przetrwać potop. On pomieszał języki budowniczym wieży Babel. Duch Boży natchnął Abrahama, by opuścić Ur i poszukać ziemi obiecanej dla narodu wybranego. Duch Boży przyszedł w gościnę do Abrahama w towarzystwie ojca i syna. To Duch Boży zniszczył ogniem Sodomę i Gomorę, walczył z Jakubem i zawiódł Józefa do Egiptu. To Duch Boży dał siłę i determinację Mojżeszowi. Duch kształtował i formował lud Boży. Uświęcał czas i składanie Ojcu ofiar. Położył również podwaliny pod kult Jahwe. Wreszcie doprowadził wędrowców do ziemi obiecanej, gdzie nie jeden raz stawał na czele wojsk izraelskich. Starotestamentowy termin ruach odgrywa istotną rolę w ludzkiej egzystencji jako siła skłaniająca go do przyjęcia odpowiedniej postawy religijnej i moralnej. Kohelet, zachęcając do mądrego korzystania z życia, naucza w następujących słowach: nie pozwalaj, by twój duch rozpalał się gniewem, bo tylko głupcy noszą w sobie skłonność do gniewu. Błagając o miłosierdzie Boże, autor psalmu 51 posługuje się terminem duch, który mówi o cnocie pokory. Ofiarą dla Boga jest duch skruszony. Udręczonym i uniżonym sercem Bóg nie pogardzi. Te naszkicowane przejawy aktywności ducha, które na podobieństwo niewidzialnego wiatru w sposób dynamiczny oddziałuje na rzeczywistość, co widocznie się w skutkach, przyczyniło się w religii Izraela do narodzin określenia Duch Boży, z hebrajskiego Ruach Jahwe lub Ruach Elohim. Dzięki temu sformułowaniu rozwija się w narodzie wybranym idea Boga Duchowego, który swoim niewidzialnym i wszechstronnym działaniem przenika zarówno wszystkie wymiary życia ludzkiego, jak i wypełnia całą ziemię. Starotestamentalna tradycja mówi o działaniu Ducha Bożego na sferę fizyczną i psychiczną poszczególnych osób. W nurcie mesjańskim Duch Boży dotyka ludzi, którzy mają wybawić lud Izraela. Pierwszymi spośród nich byli sędziowie, którzy pełnili swoją posługę w czasach po zajęciu ziemi obiecanej. Trwało to około 2 wieków. Byli to ludzie, którzy najczęściej niczego nie planowali, niczego się nie spodziewali, a zostali nagle i całkowicie przemienieni przez Pana i powołani do Bożych dzieł. O pierwszych z nim, Otnielu, zapisano, że był nad nim Duch Jahwe, podobnie Duch Pana ogarnął Gedeona. Tenże sam Duch Pana był nad Jeftem. To Duch Boży pobudził do działania biblijnego sędziego Samsona, udzielając mu nadzwyczajnej siły. Przez ręce i serce sędziów Duch Pana nie tylko przedłuża czas wyjścia, ale także zapewnia jedność i wyzwolenie ludu żyjącemu wśród różnych zagrożeń. Sędziowie byli jednak wybawicielami czasowymi. Gdy wypełnili swoją misję, Duch Boży opuszczał ich. Po nich spadkobiercami misji zbawczej zostali królowie. Namaszczeni olejem wskazywali ludowi nową misję i nową relację ludu z Bogiem. Charyzmatyczny dar Ducha Bożego staje się udziałem pierwszych monarchów Izraela. Namaszczony na króla Dawid został owładnięty Duchem Bożym. I tak, począwszy od tego dnia, Duch Pański opanował Dawida. Kierownictwo Ducha Bożego ujawnia się również w innych przywódcach narodu wybranego. Duch, który działa w osobie Mojżesza, zostaje jednorazowo udzielony przez Boga 70 mężom, aby wspierali w działaniach tego Bożego wybrańca. Będąc u schyłku swojego życia, Mojżesz wkłada ręce na Jozuego, człowieka obdarzonego duchem, jak czytamy w Księdze Liczb, o którym z kolei w Księdze Powtórnego Prawa możemy przeczytać, że był pełen ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył na niego ręce. Pamiętamy z poprzedniej katechezy o Duchu Świętym, o symbolach, które wyrażają Ducha Świętego, ten gest wyciągniętych dłoni. Gest symbolizujący przekazanie Ducha Świętego. Idźmy dalej. Obecność Ducha Pana w królu czy w innym przywódcy narodu nie czyniła zeń automatycznie sługi Pana, który mógł dać zbawienie ludowi. Dlatego Pismo Święte zapowiada przyjście Mesjasza, na którym Duch Pański spocznie w pełni. To właśnie Mesjasz, ten zapowiadany Mesjasz, dokona przemiany świata. O tej przemianie niejednokrotnie mówili prorocy. Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzenia i spocznie na nim duch Jahwe, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Jahwe. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Zła czynić nie będą, ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Jahwe na kształt wód, które przepełniają morze. Idźmy dalej. Istotny obszar działania Ducha Bożego na księgach, na kartach Starego Testamentu jest związany również ze zjawiskiem profetyzmu, prorocy. Prorok może głosić słowo Boga tylko dzięki posiadaniu Ducha Bożego, który jest gwarancją prawdziwości tego orędzia. Prorocy nie wypowiadali się w swoim imieniu. Zawsze mówili w imieniu tego, który ich posłał. Byli niejako ambasadorami reprezentującymi swój kraj. Ambasadorami wypowiadającymi się w imieniu swojego władcy i Pana, Boga. Dlatego słowa proroków są słowami, które są autentyczne, bo stoi za nimi Pan Bóg. Poselstwo Boże nie było ogólnym Bożym zamysłem, ujętym w niedoskonałe słowa, poddane słabości proroka. Prorok nie mówił własnymi słowami, lecz słowami, które dawał mu Bóg. Prorocy wypowiadają się w imieniu Boga w pierwszej osobie. Spójrzmy, pierwsza księga królewska, i poznacie, że ja jestem Pan. Księga Izajasza, ja Pan i nie ma innego Boga prócz mnie. Przykładem proroka, który posiadał wyjątkową świadomość działania Ducha Bożego w swoim życiu, był Ezechiel. W księdze Ezechiela czytamy: wstąpił we mnie duch, postawił mnie na nogi i słyszałem tego, który mówił do mnie. Niewiara i nieposłuszeństwo słowom proroka to niewiara i nieposłuszeństwo Bogu. Słuchający proroka wiedzieli, że jego słowa posiadają absolutny, boski autorytet. Słowa prawdziwego proroka nie mogły być kwestionowane. Z samej bowiem definicji były one dobre, czyste, były one prawdziwe. Nie można było ich oceniać czy komentować. I tak, gdy Samuel został prorokiem, Pan był z nim i żadnego ze słów jego nie pozostawił niespełnionym. Oceniany był prorok, a nie jego proroctwo czy jego część. Raczej zadawano pytanie, czy jest to prorok prawdziwy czy fałszywy, zamiast która część jego proroctwa jest prawdziwa, a która fałszywa, która dobra, a która zła. Nawet tylko jedno małe fałszerstwo dyskwalifikowało całe proroctwo i czyniło proroka fałszywym prorokiem. Prawdziwy prorok nigdy nie mieszał słowa Bożego ze swoim słowem, ponieważ głównym mówcą był Pan Bóg. Wypowiedzi prawdziwego proroka nie miały być mieszaniną dobrego i złego, elementów prawdziwych i fałszywych. Cokolwiek prorok powiedział, posiadało boski autorytet. Jeśli prorok wypowiadał się w imieniu Boga, ale mówił swoje słowa, musiał umrzeć. Prorocy, będąc pod wpływem Ducha Świętego, sukcesywnie odkrywali nie tylko dobrą nowinę o zbawieniu, ale również objawiali naturę działania i obecność Ducha Bożego. Była to jeszcze oczywiście niepełna refleksja na temat istoty Boga Trójjedynego, począwszy od przeczucia pod dębami Mamre po Izajaszowe: Pan Jahwe posłał mnie i Duch Jego oraz Duch Jahwe nade mną. Ten ostatni werset zacytował Pan Jezus w synagodze nazaretańskiej, stwierdzając wobec słuchaczy, że właśnie dziś spełniły się te słowa Pisma. 3 lata później po swoim zmartwychwstaniu polecił 11, by szli i nauczali wszystkie narody, chrzcząc je w imię Trójcy Świętej, czyli w imię 3 osób boskich: Boga Ojca, Syna Bożego, Ducha Świętego, który mówił przez proroków. Działanie Ducha Świętego w Bożych posłańcach oraz w zapowiedziach dotyczących Mesjasza kryło w sobie zapowiedź wylania Ducha na cały naród. Wylanie to, podobne do deszczu, miało wprowadzić życie wszędzie tam, gdzie panowała śmierć, miało być powszechne i powiązane było z przemianą ludzkiego serca. Spójrzmy do samych tekstów. W księdze proroka Izajasza czytamy: wreszcie został wylany na nas Duch z wysokości, bo rozleje wody po spragnionej glebie i zdroje po wyschniętej ziemi. W księdze proroka Ezechiela czytamy: przeleję Ducha mego na twoje plemię i błogosławieństwo moje na twych potomków. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Katechizm Kościoła katolickiego uczy nas tego, co boskie nie zna nikt, tylko Duch Boży. Teraz Jego Duch jest tym, który objawia Boga, pozwala nam poznać Chrystusa, Słowo Boga, Jego żywe Słowo, ale nie wypowiada samego siebie. Ten, który mówił przez proroków, pozwala nam usłyszeć Słowo Ojca. Jego samego jednak nie słyszymy. Poznajemy Go, gdy objawia nam Słowo i czyni nas zdolnymi do przyjęcia Go w wierze. Duch Boży przygotowuje czas Mesjasza. I chociaż ani Duch, ani Słowo nie są jeszcze w pełni objawieni, są już obiecani, aby ich oczekiwano i przyjęto, gdy się objawią. Dlatego, gdy Kościół czyta Stary Testament, zgłębia w nim to, co Duch Święty, który mówił przez proroków, chce nam powiedzieć o Chrystusie. W Starym Testamencie działanie Ducha Świętego opisane jest jako wypełnienie osoby, wstąpienie na osobę, wzmocnienie danej osoby. Kończąc powyższe rozważanie, przytoczmy zdanie, które wypowiedział Jan Paweł II w jednej ze swoich kateches o Duchu Świętym. Mówił on wówczas tak. Można powiedzieć, że w długim okresie dziejów Starego Testamentu następuje odkrycie, wstępne poznanie i wyjaśnienie działania Ducha Świętego. Natomiast pozostaje w cieniu wielość osób jedności boskiej istoty. Poznajmy więc nie wiedzę teoretyczną o Bogu, ale dzięki Bożej łasce możemy widzieć Boże działanie, które dla uczniów Jezusa, obserwowane z perspektywy Jezusowej Paschy, jawi się jako wyraźne działanie Pocieszyciela zesłanego na wspólnotę Kościoła. Moi drodzy, widzimy, że na kartach Starego Testamentu od samego początku obecny jest Duch Święty. Już od momentu stworzenia, poprzez poszczególne osoby, które prowadził przez życie, poprzez poszczególne wydarzenia, poprzez sędziów, poprzez proroków, Duch Święty prowadzi, Duch Święty w Starym Testamencie zapowiada przyjście tego, który będzie w pełni napełniony Duchem Świętym. Zapowiada przyjście Mesjasza.